Iza Serafin, dzień dobry. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku Akademia Życia wypada w Dniu Babci. To doskonała okazja, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia właśnie nasze babcie na temat swojej kondycji czy relacji z dziećmi i wnukami. Zapytamy też aktywne seniorki ze szkoły Super Babci i Super Dziadka, co to znaczy być tą super babcią. I posłuchamy, co o roli babć i dziadków w rodzinie mówią specjaliści. Tak, dziadków też. Wprawdzie dziś mówimy głównie o babciach, tych aktywnych i przedsiębiorczych, ale nie zapominamy też oczywiście o dziadkach, którzy jutro mają swoje święto. Mam nadzieję, że wnuczęta nie zapomniały o życzeniach. Skoro wspomniałam o wnuczętach, to posłuchajmy tych najmłodszych, co mówią o swoich dziadkach i babciach.
Babcia to jest mama naszej mamy.
Babcie są różne.
Babcia to taka starsza kobieta.
I babcia to nam pomaga we wszystkim.
Na przykład w zmywaniu talerzach.
I babcia jest odkuwa.
Sprząta.
Babcia szyje na drutach.
Jeszcze babcia kupuje słodycze.
Potem jest babcia, żeby ją kochać.
Dziadek to starszy facet.
No i dziadek też nam pomaga jak babcia.
Ja z dziadkiem i z babcią gram w gry. Do dziadków można się przytulić.
I to jest najważniejsze. No cóż, trzeba to przyznać. Trudno wyobrazić sobie bez nich życie. Są nieodzowni w sytuacjach kryzysowych, w chorobie, ale nie tylko. Czy rzeczywiście nieodzowni? Pytamy o to psycholog Magdalenę Kozińską.
Po co nam babcia i dziadek? No oczywiście ze względu na wiek, ze względu na pozycję, na doświadczenie życiowe, dziadkowie zajmują szczególną rolę w strukturze rodziny. Przede wszystkim kochają, opiekują się wnukami, troszczą się o nie, ale ta miłość babci i dziadka jest miłością różną od miłości rodzicielskiej. Nie jest ona obarczona ciężarem odpowiedzialności za wychowanie. Dziadkowie nie mają w kontaktach z wnukami takiego poczucia, że są odpowiedzialni za to, jakimi oni będą ludźmi w przyszłości. Czyli dziadkowie są w stanie podejść do swoich wnuków bez takiego patrzenia przez pryzmat własnych aspiracji, jakichś niespełnionych, prawda? Bo oni swoją rolę wychowawczą spełnili już w stosunku do własnych dzieci, więc nie mają takiego poczucia, że muszą realizować jakieś idealne wyobrażenie o swoich wnukach.
Ale z drugiej strony chcą też niejako zrekompensować to, czego nie dali swoim dzieciom. Nie byłam wystarczająco dobrą matką czy dobrym ojcem, więc teraz będę lepszą babcią, lepszym dziadkiem.
Tak, często faktycznie dziadkowie i babcie powtarzają sobie właśnie te słowa, natomiast no to nie jest źle. Z racji tego, że często są osobami bardziej dyspozycyjnymi, mają więcej czasu, nie są tak bardzo obarczeni różnymi obowiązkami życia codziennego, mogą wykazać się właśnie większą cierpliwością. Są w stanie więcej czasu poświęcić na bycie z dzieckiem, takie bezwarunkowe.
I dzieci to czują. Dzieci też potrzebują dziadków.
Bardzo potrzebują dziadków, z tego właśnie względu, że w stosunku do dziadków dzieci bardzo często cechują się większą otwartością i bezpośredniością nawet, niż w stosunku do własnych rodziców. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że kontakt dziadek, babcia, wnuk jest pozbawiony też takiego naturalnego elementu, jakim jest konflikt pokoleń, który w sposób naturalny występuje pomiędzy dziećmi i rodzicami. Dzieci mogą być bardziej otwarte, bardziej bezpośrednie, bardziej spontaniczne w stosunku do babci i dziadka.
Babcie jednak, tak się wydaje, może to syndrom naszych czasów, coraz bardziej się dzisiaj emancypują. Niejedna współczesna babcia, choć mówi, że bardzo kocha swoje wnuki, jednak stawia na siebie. Wyjeżdża za granicę, dokształca się, chodzi na tańce i nie ma czasu ani ochoty nawet zajmować się wnukami. Czy to znaczy, że status babci się zmienia, no a my musimy się z tym pogodzić i liczyć tylko na siebie?
Pewne role społeczne na pewno się zmieniają. Nie możemy dziwić się temu, że człowiek chce realizować swoje pasje, swoje aspiracje i w żaden sposób nie musi się to kłócić z byciem dobrą babcią czy dobrym dziadkiem. Rodzice muszą pamiętać o tym, że nie mogą obarczać dziadka i babci ciężarem właśnie tej odpowiedzialności za wychowanie swoich dzieci. Rodzice muszą często zrezygnować z takiego stereotypowego postrzegania roli babci i dziadka. Pozwolić na to, żeby zajmowali się własnym życiem.
I zrozumieć to.
I zrozumieć tą potrzebę, która jest naturalną potrzebą i do tego mamy wszyscy prawo. Czyli odchodzimy od takiego rozumienia roli babci i dziadka, które jest na każde nasze zawołanie, na wyręczanie nas wręcz w różnorodnych obowiązkach w stosunku do dzieci. Pozwólmy im żyć własnym życiem, co nie przeszkadza w kochaniu swoich wnuków.
Oczywiście, że nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie. o czym przekonamy się już za moment. A dziś w Dniu Babci rozmawiamy o naszych babciach oczywiście. Teraz oddajemy głos tym aktywnym, przedsiębiorczym, wciąż się dokształcającym, na przykład w działającej w Białymstoku szkole Superbabci i Superdziadka.
Nie jesteśmy takimi przykładnymi w rozumieniu tradycyjnym babciami.
Nie jesteście uwiązane.
Nie jesteśmy uwiązane.
Oho. Dobrze wam z tym?
Bardzo, bardzo dobrze.
Nie macie wyrzutów sumienia, nie, że nie jesteście na każde zawołanie?
Nie, absolutnie nie. Przychodzi moment taki, kiedy powinniśmy dbać o siebie. A dbanie o siebie w tym wieku to jest właśnie rozwój intelektualny i rozwój fizyczny. Po to, żebyśmy nie byli na stare lata zniedołężniali, uzależnieni od innych. Jeżeli my się aktywujemy, robimy coś w tym kierunku, to zakładamy, że dzięki temu będziemy dłużej sprawne, fizycznie i umysłowo. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne. Nie zasklepianie się tylko na dzieciach i na wnukach.
Nie dałyście się podporządkować do końca wnukom. Nie jesteście na każde zawołanie. Inwestujecie w siebie, myślicie o sobie. To jest taki zdrowy egoizm. Dlaczego warto być odrobinę egoistyczną babcią i aktywną babcią?
No właśnie dlatego, żeby dobrze się czuć. Jeżeli ja się będę dobrze czuła, to i moje dzieciaki będą zadowolone i moje wnuki będą też zadowolone, bo one będą wiedziały, że babcia jest aktywna.
Ja nie jestem kura domowa, jestem super babcia. To są takie żywe babcie, które ciągle gdzieś działają. Nie tylko się zajmują dziećmi, wnukami, ale po prostu zajmują się sobą. Pomagam innym, udzielam się społecznie, po prostu uczę tego, co sama umiem i uczę się chętnie. Babcia potrafi się ubrać elegancko. W takie krótkie majteczki i razem się kulgać po materacach z wnukami.
Spotykamy się, uczymy się komputera, znamy Skype, widzimy jak wejść, jak włączyć i wyłączyć komputer. I wszyscy się cieszą, że jestem super babcią.
Super babcia to jaka babcia?
To babcia, która wie, czego w życiu chce, swoimi umiejętnościami dzieli się z najbliższymi, pomaga, ale to pomoc nie na tym polega, że codziennie zachodzisz do nich, odwiedzasz tych młodych, tylko po prostu czekasz czasami, jak zadzwonią, poproszą o coś, służysz radami, ale nie trzeba być, jak to się mówi, nachalną, bo młodzi sobie sami dobrze dają radę i zawsze trzeba pozytywne mieć nastawienie do życia i wspierać ich, kiedy potrzebują.
No właśnie nie wolno się narzucać i być taką wymagającą, rozkazującą, tudzież robiącą uwagi krytyczne ciągle, tylko no łagodność, taka perswazja lekka i zabawa, zabawa, zabawa.
Nas już życie nauczyło, że we wszystkim trzeba zachować umiar i o siebie też dbamy. Kiedy mamy ochotę, to włoski pomalujemy, kiedy mamy ochotę, pójdziemy do fryzjera, do kosmetyczki i po prostu też o siebie dbamy i ile trzeba, tyle się wyśpimy. Kiedyś się wstawało, do tej pracy się ganiało. Ja kiedyś 5-6 rano wstawam, a teraz potrafię mieć takie błogie lenistwo i już 8 rano wstać na przykład z łóżka.
No ja pracuję trochę nad swoją samodyscypliną, bo interesuję się jogą i troszkę w swoim życiu ćwiczyłam, ale też mam takie okresy, że nie robię tego, ale do tego wracam i tak ciągle nad tym pracuję, żeby częściej do tego wracać, a ponadto po drugiej ulicy mam basen.
Czyli nie, częściej też pomyśleć o sobie, o to chodzi.
Tak, tak, no właśnie ta joga jest dla mnie, bo to moje ciało ma gibkość i inne tam zalety. No właśnie z tym basenem też trochę mam problem, ale już sobie obiecuję, że zacznę chodzić.
Super babcia to babcia radosna, szczęśliwa, zadowolona. Jeżeli ja jestem zadowolona z życia, cieszę się, potrafię się cieszyć z najmniejszej drobnostki, to wtedy będę super babcią w znaczeniu, że potrafię z dzieckiem się bawić, nie okażę zniecierpliwienia, kiedy mnie o coś zapyta, chętnie będę uczestniczyła w jego życiu, będę mogła bawić się. Jeżeli babcia akceptuje samą siebie, to wtedy zaakceptuje, jeżeli jestem sama zgodna z sobą, to także potrafię zrozumieć swojego wnuka. Nie będę dostrzegała różnic, nie będę porównywała go do innego dziecka. Po prostu będę go kochała za to tylko, że on jest. I to jest dla nas najważniejsze.
Oczywiście super babcia to nie jest taka babcia, która się bezgranicznie tym wnukom poświęca. To jest babcia, która również dba o siebie, o swój rozwój, tak jak właśnie pani.
No babcia musi dbać o siebie, bo jeżeli babcia będzie dbała o siebie, to będzie miała dużo sił witalnych, żeby pomóc dzieciom w opiece nad wnukami, prawda?
No i będzie nadążała za tym, co się na świecie dzieje. To jest najważniejsze, bo jak wnuk czuje, że babcia jest trochę taka niedzisiejsza, no to powiedz, co ty, babciu, wiesz?
Super babcia.
Musi nadążać.
Musi nadążać, jak mówimy, musi być na czasie. Super babcia to babcia, która jest na czasie, nadąża z wszystkimi nowinkami technologicznymi. Szczególnie to jest ważne w obecnym czasie, kiedy są ograniczenia, kiedy nie miałyśmy przez dłuższy okres bezpośredniego kontaktu z naszymi wnukami. Ja sobie przypominam sytuację, kiedy jeździłam do wnuczki i przy pomocy telefonu rozmawiałyśmy, włączałyśmy na głośność, przez szyby się patrzyłyśmy. To może się wydawać śmieszne, ale to było bardzo, bardzo ważne, bo myślę, że zarówno moja potrzeba kontaktu z wnuczką na żywo, tak samo i odwrotnie, prawda, i ze mną była bardzo duża. Tak samo spotkania przy pomocy internetu, a ten kontakt, mimo że dzieliła nas szyba, był bardzo ważny.
Super babcia to przede wszystkim babcia, która nie jest skrzywiona, nie gęga, tylko jest pozytywnie nastawiona na wszystko dookoła. Babcia uśmiechnięta, babcia zadowolona i babcia, która nie jest taka roszczeniowa, że tylko babcia uczy. Należy też i słuchać tego wnuka. Ja na przykład miałam tendencję, a bo tak o tu jemu tam powiedzieć, nagadać temu wnukowi. A tu się dowiaduję, że nie, bo trzeba dziecko wysłuchać, trzeba nawiązać odpowiednie relacje z wnukiem.
Ale super babcia to też taka babcia, która myśli o sobie, nie tylko o wnuku.
A, no tak, no ja się czego nauczyłam tutaj, że jeśli ja przychodzę i mówię, idę do szkoły, proszę do mnie nie dzwonić. Wyjeżdżam z grupą, proszę do mnie nie dzwonić, to jest czas tylko dla mnie. Też super babcia musi zadbać wizualnie trochę o siebie. Muszę się uczesać, muszę się umalować trochę i to jest taka nowoczesna, ubrać się. Przychodząc tutaj, ja muszę się ubrać, muszę się uczesać i tak dalej. I tak postrzega mnie mój wnuk. No bo jak przychodzi i ta babcia jest taka byle jaka. Taka babcina w jakimś tam starym dresie, no to wiadomo. A jeśli przychodzi i mówi, o babciu, jak ty dziś ładnie wyglądasz. No i ja wtedy jestem podbudowana i tak powinna wyglądać super babcia. Musi dobrze się czuć ze sobą i przede wszystkim dbać też przede wszystkim o siebie. Wiele z nas nie potrafi tego robić, nie potrafimy dbać o siebie. Bo trzeba dziecku pomóc, bo trzeba wnuków popilnować, bo trzeba posprzątać, trzeba im tam ugotować obiady i tak dalej. A uczymy się tu, w tej szkole babci. Przede wszystkim jak zadbać o siebie, jak wytworzyć między sobą taką przestrzeń komfortową tylko dla mnie.
No właśnie, bo to jest bardzo ważne. A jeśli ktoś chce jeszcze poszukać tej przestrzeni dla siebie, może zgłosić się na zajęcia chociażby Klubu Aktywnego Seniora w Białymstoku, to w siedzibie Stowarzyszenia Klanza przy ulicy Witosa. A w najbliższą niedzielę mogą się tam udać zainteresowane babcie i dziadkowie z wnukami. Specjalnie dla nich absolwentki Szkoły Super Babci przygotowały spektakl pod tytułem Kozucha Kłamczucha. Trzeba się tylko wcześniej zgłosić ze względu oczywiście na ograniczenia epidemiczne. Szczegóły są na stronie białostockiej Klanzy. A za moment o roli dziadków w rodzinie sobie porozmawiamy. To oni są od rozpieszczania i zawsze mają czas na rozmowę z wnukami. Nasze kochane babcie, które mają dziś swoje święto i nasi kochani dziadkowie, którym będziemy składać życzenia jutro. Nikt nie ma wątpliwości, że są nieodzowni w rodzinie. Takich wątpliwości nie ma też nasz kolejny gość, ojciec 10 dzieci, pedagog Janusz Wardak.
Dziadkowie mają bardzo duży wkład w życie rodzin, w życie wnuków swoich. Również to, że się na różnych rzeczach nie znają, natomiast pamiętają czasy, kiedy pewnych rzeczy nie było. To jest dawanie dzieciom takiej perspektywy i pomaga dzieciom wychodzić z tej kultury tymczasowości, którą dzisiaj mamy, że rzeczy bardzo szybko mijają mody, rzeczy stają się szybko niepotrzebne, że się wymienia na nowe. I to w takim świecie też jest zabieganym, bardzo trudno nam funkcjonować. Dzieci, które mają perspektywę dziadków, ich życia, ich opowieści, tradycji, które oni przekazują, wartości, które oni przekazują, one mogą się rozwijać znacznie lepiej. To jest tak, że dziadkowie mają też taką pozycję wygodną i jeśli ją dobrze wykorzystują, to może być bardzo wartościowe dla rodzin, dlatego że mogą przekazywać wartości z takiej pozycji nie bezpośredniego autorytetu, jaki mają rodzice. I jak wiemy, to czasami bywa trudne, prawda, że a co tam mama to samo zawsze mówi. Dziadkowie czasami mogą skuteczniej przekazywać wartości niż rodzice, ponieważ ich relacja jest, można powiedzieć, bardziej komfortowa, bo nie są bezpośrednim autorytetem dla dzieci. Nie ma tylu obszarów ścierania się jakichś trudnych sytuacji. Sami pamiętamy takie historie czy takie zdania wypowiedziane przez naszych dziadków, które naprawdę pamiętamy do końca życia. Właśnie co warto, czego nie warto w życiu, że warto być uczciwym, że warto na pewne rzeczy zwracać uwagę, prawda? I często, podkreślam, jeśli ta relacja jest dobra i ten kontakt jest w miarę regularny, to może się okazać, że coś, co dziadkowie przekazują ze swojego życia, może w pewnych obszarach być trwalsze niż to, co przekazują rodzice nawet. Więc warto o ten kontakt z dziadkami dbać i mówię to, co wydaje się niektórym wadą, że oni są nie z tych czasów i nie znają się na pewnych rzeczach dzisiaj, nie rozumieją dzisiejszego świata. To może być właśnie pozytywne, dlatego że dziecko, człowiek się rozwija lepiej wtedy, kiedy ma szerszą perspektywę, kiedy jest otwarty na inne sposoby myślenia i na to, jak inni ludzie funkcjonują. I właśnie dziadkowie, którzy, no nie zawsze tak jest, prawda, ale często mają trochę więcej czasu, w trochę innym rytmie
tak,
żyją.
Tak, mają to, co najcenniejsze dzisiaj, tak. Czas, którego nie reglamentują.
Tak, to jest właśnie ta wartość, żeby, nie wiem, nawet z małym dzieckiem przejść się spokojnie na spacer, żeby pooglądać przyrodę, prawda?
Takie słuchać rzeczy, tego dziecka.
Posłuchać tego dziecka. No mówimy, nie, dziadkowie się nie znają na smartfonach. No dobrze, ilu rodziców jest w stanie dzisiaj na przykład rozróżnić gatunki drzew czy gatunki ptaków, prawda? A często się okazuje, że dziadkowie na przykład to potrafią, bo tego się nauczyli, bo może się wychowali na wsi. Więc doceniajmy dziadków, doceniajmy to, co oni mogą dać swoim wnukom. Naprawdę ten ich wkład może być bardzo znaczący.
No i nie ograniczajmy tych relacji. Kiedy się da, to starajmy się jednak tworzyć takie sytuacje, żeby ta rodzina w jak największym gronie się zbierała, bo wtedy i ta hierarchia też kształtuje się w sposób naturalny. Nie trzeba dzieciom robić teoretycznych wykładów, kto jest najważniejszy, tylko to się rozumie samo przez się.
Oczywiście, nie mówimy tutaj o takich relacjach na papierze, na drzewie genealogicznym, tylko to te relacje mają sens wtedy, kiedy one są żywe. Mogą być różne sytuacje. Dzisiaj czasami mieszkamy daleko od swoich rodziców, czy nawet może za granicą, czy mamy sytuacje, kiedy spotykać się trudno, ale jednak pewien kontakt nawet elektroniczny, czy taki kontakt, jaki po prostu jest możliwy, ale i kontakt wynikający z tego, że chcemy się spotykać, prawda? Jeśli chcemy, to znajdziemy takie sposoby, żeby spotkać się z dziadkami, doprowadzić do tego, że wnuki mają kontakt z dziadkami i warto o to zadbać.
I to mimo pandemii i różnych innych życiowych przeszkód. Ale warto też oczywiście zadbać o zdrowie i fizyczne, i psychiczne, by żyć jak najdłużej. A jaka jest recepta na długowieczność? O tym już za moment. O naszych drogich seniorach dziś rozmawiamy z okazji dzisiejszego Dnia Babci i jutrzejszego Dnia Dziadka. Oczywiście wszyscy chcemy, by w dobrym zdrowiu żyli jak najdłużej. Tak więc teraz recepta na długowieczność.
To chyba jeden z ulubionych tematów naukowców, badaczy, psychologów. No, bardzo wdzięczny, zważywszy, że różnica między długością życia ludzi zamieszkujących różne kraje świata wynosi prawie 40 lat. Najdłużej na świecie, to chyba wszyscy wiedzą, żyją Chińczycy. Ci, którzy mieszkają w Hongkongu. Przeciętna długość życia wynosi tam prawie 84 lata. Podczas gdy w Sierra Leone, na przykład jednym z najbiedniejszych państw świata, to zaledwie 45 lat. Co jakiś czas publikowane są raporty różnych organizacji na temat długości życia w poszczególnych krajach. Analizuje się różne czynniki, produkt krajowy brutto, dostęp do usług medycznych czy świadomość dotyczącą zdrowego stylu życia właśnie. Jednak to wcale nie jest tak, że najdłużej żyją mieszkańcy krajów najbogatszych. Przykładem mogą tu być chociażby Stany Zjednoczone, kraj o najwyższym na świecie produkcie krajowym brutto, który to w rankingu długości życia jest dopiero na 34. miejscu. Warto więc może wziąć pod uwagę sugestie niektórych naukowców kanadyjskich, brytyjskich czy amerykańskich, którzy dowodzą, że sekret długowieczności tkwi w utrzymywaniu relacji z innymi. Kanadyjska psycholog Susan Pinker w książce Efekt wioski dowodzi, że ci, którzy utrzymują bliskie relacje z przyjaciółmi, żyją średnio o 5 lat dłużej niż osoby samotne. Badania pokazały, że osoby utrzymujące różnorodne relacje miały większe szanse na długie życie niż te, które znacząco zredukowały wagę, zaszczepiły się przeciwko grypie, rzuciły palenie czy oddychały czystym powietrzem. Dowodzą z kolei brytyjscy naukowcy. I dalej, izolacja społeczna prowadzi do przedwczesnej śmierci. Zatem recepta na długowieczność to nie tylko dieta i ruch. Okazuje się, że równie duży wpływ na długie życie mają właśnie więzi społeczne. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda udowodnili, że im więcej znajomych i lepszy kontakt z krewnymi, tym większa szansa na długie życie. Samotność może natomiast zwiększyć ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o połowę.
Czy rzeczywiście te relacje są aż tak ważne? Pytam o to terapeutów Violettę Kujawę-Brzezińską i Artura Brzezińskiego z białostockiej pracowni Integra.
Relacje to jest okazja do tego, żeby poczuć, że żyjemy, że ja żyję, żyją te inne osoby i jesteśmy ze sobą. Ludzie są istotami społecznymi, które potrzebują kontaktów z kimś innym. To jest takie paliwo, które dostarcza nam energii do funkcjonowania. I to nie jest kwestia nawet samej psychiki, ale funkcjonowania naszych ciał. Bardzo ważnym jest takim elementem wpływającym na nasze funkcjonowanie wydzielanie oksytocyny, nazywanej czasem hormonem miłości, bliskości. I ta oksytocyna wydziela się wtedy, gdy jesteśmy z innymi w kontakcie, w bliskim kontakcie, w takim dobrym kontakcie. I to też wtedy powoduje, że ta oksytocyna też wpływa na funkcjonowanie naszego całego umysłu, a także naszego całego ciała. Więc kontakt z innymi to sposób na dobre jakościowo i długie życie.
Ja myślę, że to też wymiana. Bardzo ważne jest to, że jak się spotykamy z kimś, widzimy się, szczególnie z tymi osobami, które lubimy, te, które są dla nas ważne, to pobudza nas. Pobudza nas do wymiany myśli, tego, jak widzimy różne rzeczy, dzielimy się z tymi osobami, a więc cały czas jesteśmy pobudzeni, też w takim dobrym tego słowa znaczeniu, zaciekawieni innymi ludźmi. No, myślę, że nie ma nic lepszego. Ważne jest to, żebyśmy byli cały czas w jakiś sposób zaciekawieni, pobudzeni.
Te dobre relacje to także pomoc ze strony innych, bo to w ten sposób działa, no sami nie przeżyjemy, dlatego ja zwracam uwagę na kogoś innego, pomagając mu, niekoniecznie coś robię, ale go zapytam, jak się czuje. Ten fakt zapytania kogoś, jak się czuje, uśmiechnięcia się, wysłanie do niego informacji, że go widzę, to już daje coś tej drugiej osobie, że czuje się lepiej i chce się tym odwzajemnić, więc wiem, że ja też zostanę zapytany, jak się czuję. Jak ja komuś pomogę w czymkolwiek, drobiazgu codziennym, nie wiem, podam szklankę wody. Mogę liczyć na tą szklankę wody? Nie jestem sam. Jak nie jestem sam, to chcę żyć. Dobrze jest mi w tym życiu.
Jest cel, jest sens, chęć do tego, żeby podtrzymywać i też chęć do tego, żeby być w lepszej też w kondycji. Różne są rodzaje aktywności, bo tutaj mówimy o takich bliskich relacjach. Ale często to, co bardzo wspiera ludzi też w tym właśnie takim, powiedzmy, aktywnym życiu, ale nie tylko właśnie ruchowo, ale też takim psychiczno, intelektualnym, emocjonalnym, to też jest to, że chodzi się na różnego rodzaju spotkania, warsztaty, to, co pobudza wszystko, żebyśmy nie myśleli, bo gdzieś był taki stereotyp, że a, tak mniej więcej koło 70 to już kończy się, potem już tylko, nie wiem, dom, czekanie tylko na to, co będzie dalej, czy tam czekanie na śmierć. A teraz to się już bardzo zmienia, dlatego, że coraz więcej osób właśnie w tym wieku jest bardzo ciekawych życia. Mają czas na to, często też właśnie pieniądze, na to, żeby robić różne rzeczy, żeby podróżować, żeby spotykać się z innymi ludźmi, a więc cały czas być w takim rodzaju właśnie pobudzenia.
Tak jest, że coraz mniej naszych znajomych jest, bo ludzie umierają, więc zaczynamy czuć wokół siebie w którymś momencie pustkę i wtedy zaczyna być ważne poszukiwanie nowych znajomości, szukanie nowych osób, z którymi możemy robić coś wspólnie. To jest bardzo ważne, żeby nauczyć się w którymś momencie swojego życia, ale to wcześniej niż na starość, żyć także dla siebie. Bo jak się zapędzimy w te życie dla innych, to przyjdzie taka chwila, kiedy zadam sobie pytanie, dla kogo ja mam żyć? Nie mam dla kogo? No i wtedy tracę chęć do tego życia, żeby znaleźć także coś dla siebie. Uznać siebie na tyle ważnym, ważną, żeby warto było dla siebie żyć i dla siebie coś robić, zwłaszcza w tym czasie, kiedy już życie nie wymaga od nas tego ciągłego zaangażowania.
Przypomniałam sobie taki dokument, który oglądałam o norweskiej grupie kobiet, które były siatkarki. Tak, średnia wieku 80 parę. Najstarsza chyba miała 96 lat.
Siatkarki?
Tak, siatkarki, które zresztą grały mecze, bardzo potrzebowały no, kogoś do sparingów do tego, żeby grać. I spotykały się i grały z zespołami męskimi. panowie byli troszeczkę młodsi, ale było to niesamowite, jak one się wspierały, jak się spotykały, jak dbały o siebie. I też miałam taką niezwykłą przyjemność, ponieważ wracając właśnie z Norwegii samolotem, leciałam z tymi paniami w samolocie. W życiu nie widziałam takiej energii. One właśnie były w stanie roznieść ten samolot. Śmiały się, śpiewały, gadały. Coś niesamowitego. To właśnie jest to, co daje tą energię. Bycie z ludźmi.
No właśnie, bycie z ludźmi. To podstawa. A na koniec o receptę na długowieczność pytam seniorów, których spotkałam jeszcze jak było trochę cieplej w jednym z białostockich parków.
A kto to może wiedzieć? Ja to nie wiem.
Ja to bym powiedziała, ile Boże zechce, tyle będę żyć.
A ile pani ma lat?
84.
A pani?
85.
Ja już 86 mam.
Ja nawet sama nie pomyślałam, że ja do tylu lat dożyję, bo u mnie tata zmarł 46 lat, mama 67 lat, no a ja już 85. Nic nie robię, chodzę tylko teraz na emeryturze, to chodzę na powietrze, siedzę i nic nie robię.
A dba pani o siebie jakoś?
Nie tego.
Dbać trzeba, nie trzeba narażać się. W ruchu jestem, pracuję, gimnastykuję się. No i trzymam zdrowej diety. Za dużo bigosów nie jem tam, tu różnych takich twardych rzeczy, nie tego, tylko takie lżejsze jedzenie. I dobrze się czuję.
Nie palić papierosów, nie chlać wody.
A to wystarczy?
No i się odżywiać tak w miarę przyzwoicie. Nie żyć z tłustych rzeczy. No i pilnować się, szanować się i wszystko.
A ile pan ma lat?
87.
O, to piękny wiek.
Dlatego ja to mówię wszystko.
Czyli pan nie pije, nie pali i je w miarę zdrowo.
Piłem i piję, ale lekko. Nie przeżarżuję nigdy alkoholu. Jeżeli ja widzę, że umie w tym durnym łbie trochę się kręci, to już dziękuję, do widzenia, cześć.
Żeby nerwowo nie żyć. O, jak niektórzy się przejmują tym, tamtym i tego. To wszystkie choroby wtedy się przyczepiają. Trzeba wychodzić na powietrze, trzeba z kimś i porozmawiać i to i tamto, nie siedzieć i nie myśleć, że będę umierać czy to.
Przychodzą kobiety, porozmawiamy sobie.
Posiedzimy, porozmawiamy sobie, wszystko i wesele. Swoje lata młode, tak o sobie porozmawiamy, pogadamy. Bo tak zamknąć się w domu czy z tego, to człowiek by zapomniał, jak się mówi.
Ja w domu w ogóle nie mogę, bo ja mam depresję jeszcze. To ja w ogóle nie dam rady w domu siedzieć. Po prostu nudzę się tak, że ja miejsca nie mogę znaleźć. A jak gdzieś pójdę, to ja inaczej czuję się. Dużo, dużo lepiej. To dużo znaczy, z kim spotyka się, że nie siedzisz w domu.
Ja nie unikam ludzi przede wszystkim. Nie stronię od ludzi, którzy coś zapytują się, czy coś chcą dowiedzieć się.
Pan utrzymuje kontakty ze swoimi rówieśnikami, rówieśniczkami?
Nie, ja z młodzieżą.
I to odmładza?
O, nie odmładza tak za bardzo, ale ja się wśród nich czuję dobrze. Jesteśmy wszyscy na ty i jesteśmy jakby przyjaciele. O.
Dodam tylko, że statystyczny Polak dożywa 74 lat, Polka 82, a najdłużej, bo ponad 84 lata żyją mieszkanki Białegostoku. Może właśnie dlatego, że nie siedzą same w domach. Miłego świętowania wszystkim babciom i dziadkom życzę i do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.